Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej.
Teraz trochę zaległy, ale interesujący temat. 9 września Ministerstwo Obrony Finlandii opublikowało nową rządową strategię obronną do 2030 roku. Moim gościem jest Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zazwyczaj w tego rodzaju dokumentach wskazuje się państwo, które jest największym zagrożeniem. Jak jest w tym wypadku?
Fińska strategia obronna nie mówi wprost, że Rosja jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju, natomiast z samej treści dokumentu wynika to jednoznacznie. Tutaj Finowie wskazują na po pierwsze politykę zagraniczną rosyjską i wizję ładu międzynarodowego lansowaną przez Moskwę, a mianowicie podział stref wpływów między mocarstwami. Tutaj naturalne jest to, że kraj graniczący z Rosją i to na odcinku ponad 1300 kilometrów obawia się, że w przypadku budowy nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego mógłby się znaleźć w jakiejś strefie, semistrefie wpływów rosyjskich. No a po drugie, strategia też sporo miejsca poświęca rozwojowi sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i wzmacnianiu potencjału rosyjskiego do działań na tym zachodnim kierunku strategicznym. No tutaj Finowie sami postrzegają się jako kraj wciśnięty między Arktykę, Morze Bałtyckie, na tej osi północ-południe, a z drugiej strony na osi wschód-zachód między Rosja a właśnie Zachód. No i to są dwa takie ważne punkty styczności pomiędzy NATO a Rosją, tak, region Bałtycki i daleka północ, więc tutaj Finowie po prostu patrzą z niepokojem na tą rosnącą rywalizację międzynarodową, do której też oprócz Stanów i Rosji coraz śmielej włączają się Chiny, na przykład w Arktyce, więc no tutaj strategia po prostu odnotowuje pogarszające się środowisko bezpieczeństwa Finlandii, przedstawia szereg środków, jak Finlandia będzie odpowiadać w tym zakresie.
Porozmawiamy o tych środkach, ale jedno pytanie, ponieważ w Polsce jakby schematycznie i z automatu, jeżeli odczuwamy zagrożenie ze strony Rosji, to od razu zwracamy się w stronę NATO, jesteśmy członkami NATO. No w Finlandii chyba ta sytuacja trochę inaczej wygląda.
To prawda, inaczej. Jest to związane z kulturą strategiczną tego kraju i wnioskami, które w dużej mierze są dla Finów nadal aktualne, płynącymi z odleglejszej i bliższej przeszłości. Tutaj moglibyśmy nawiązywać do wojny zimowej i tego, że był to kraj, który był w stanie obronić swoją niepodległość, do rozczarowania wynikającego z tego, że rzeczywiście ta pomoc z Zachodu nie przyszła, w szczególności to dotyczy braku państwowej pomocy ze strony Szwecji i włączenia się na pełną skalę Szwecji w pomoc Finlandii w czasie wojny zimowej. Natomiast tutaj rzeczywiście Finowie także dokonują zmian w tym podejściu. Doktryna wojskowa Finlandii jeszcze w czasach zimnej wojny wskazywała na zdolność do samodzielnej obrony własnego terytorium. Teraz już nie ma takiej wzmianki, teraz jest mowa o wiarygodnym odstraszaniu, wiarygodnej obronie, a kraj ten rozwija szeroką współpracę wojskową z NATO w ramach Unii Europejskiej, ale też z poszczególnymi partnerami. Tutaj do najbliższych zalicza się właśnie Szwecja, w szczególności Szwecja, Norwegia, a dalej Stany Zjednoczone. Więc to jest ciekawe, bo rzeczywiście z jednej strony Finlandia nie jest członkiem NATO i nie zanosi się na to, żeby została członkiem NATO, dlatego że nadal większość partii w parlamencie i większość społeczeństwa sprzeciwia się temu, uznając, że to de facto by pogorszyło sytuację bezpieczeństwa kraju, dlatego że zantagonizowałoby Finlandię z Rosją, a tutaj Finlandia rzeczywiście łączy taką współpracę polityczno-gospodarczą z Rosją, z odstraszaniem, właśnie tym militarnym wymiarem. I to jest ich sposób na Rosję, autorski, fiński, oni się tego trzymają, nie zmieniają tego, ale równocześnie widzą potrzebę wzmacniania tych własnych zdolności obronnych coraz szerszą współpracą z Zachodem.
Ale Finlandia wydawało się, że może przyjąć taką rolę pośrednika w tych napiętych stosunkach między Zachodem a Rosją. Tak się chyba jednak nie stało. Jakoś nie widać takich specjalnych działań Finlandii, które by tutaj były nakierunkowane właśnie na tego rodzaju rolę.
To już od czasów KBWE i odprężenia w czasie zimnej wojny Finlandia stara się odgrywać rolę pośrednika państwa dobrych usług w relacjach między Zachodem, w szczególności Stanami, a Rosją. Tutaj kolejne spotkania i wojskowe, i polityczne można wymieniać, które w Helsinkach się odbywają pomiędzy oboma stronami. Ale po 2014 roku Finlandia bardzo podkreśla to, że jest nastawiona na współpracę i na integrację w ramach struktur zachodnich i no, nie pozostawia wątpliwości w razie kryzysu, po której stronie by się opowiedziała. I tutaj taki duży przełom, na który można wskazać, to ten właśnie 2014 rok, aneksja Krymu i to, że Finowie blisko gospodarczo związani z Rosją udzielają poparcia dla sankcji unijnych wobec Rosji. I to było takie zachowanie, takie decyzje, które były nowością w polityce zagranicznej Finlandii, która zawsze bardzo wstrzemięźliwie podchodziła do krytyki Rosji, dążąc do utrzymywania jak najlepszych stosunków ze wschodnim sąsiadem. Tutaj można wskazać właśnie na kontinuum, ale równocześnie zmiany, które zachodzą w ostatnich latach.
Są też zmiany w samych wojskach. Mnie zaskoczyło to, że w tym, co pan pisał na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich o tej właśnie strategii, tam jest podkreślone, że wydatki wzrosło 54% w stosunku do roku ubiegłego. To jest bardzo dużo. To pytanie, czy baza w ubiegłym roku była tak niska, czy postanowiono jednak się zbroić?
Tutaj Finlandia tradycyjnie na obronność od wielu dekad przeznaczała około 1,5% PKB. Rzeczywiście ten wzrost do 2% w tym roku i do kwoty niemal 5 miliardów euro jest podyktowany realizacją ogromnego, gigantycznego w skali tego kraju programu przezbrojenia sił powietrznych. W tym roku, pod koniec tego roku możemy spodziewać się decyzji o wyborze nowego myśliwca, który zastąpi obecnie użytkowane myśliwce F-18. Finlandia zamierza przeznaczyć 10 miliardów euro na ten program. Tutaj rząd mówi, że rzeczywiście w najbliższych latach należy spodziewać się podwyższonego poziomu wydatków obronnych, co też rzuca się w oczy, w szczególności, że mamy do czynienia nadal z negatywnymi następstwami pandemii dla gospodarki, tak? A Finlandia w spektakularny sposób w tym czasie zwiększa właśnie wydatki obronne. Ale tutaj rząd zaznacza, że po realizacji tego programu wrócą one do poziomu poprzedniego, czyli można się spodziewać właśnie około 1,5% PKB. Finlandia rzeczywiście traktuje modernizację sił zbrojnych na poważnie i będzie realizowała, oprócz właśnie wzmacniania tych sił powietrznych, ważne programy w marynarce wojennej. Tutaj mówimy o zakupie 4 dodatkowych okrętów dla marynarki. I w siłach lądowych, w wojskach lądowych będzie trwała wymiana sprzętu, który pamięta jeszcze czasy zimnowojenne, na bardziej nowoczesne uzbrojenie. Jeżeli chodzi o tę strategię, to najważniejszą zmianą dotyczącą wojsk lądowych tak naprawdę jest zmiana sposobu ich organizacji. Dotychczas były ich rozwinięcie mobilizacyjne, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że siły zbrojne Finlandii opierają się na poborze i na dużym rozwinięciu mobilizacyjnym. Co to oznacza? Że w czasie pokoju są to siły skadrowane. One liczą tylko około 8 tysięcy żołnierzy zawodowych. Rocznie szkolonych jest około 25 tysięcy poborowych. No i w momencie, gdyby Finlandia padła ofiarą agresji, jest ogłaszana mobilizacja. No i Finowie tutaj deklarują, że ich siły zbrojne po powołaniu rezerwistów i dojściu do tego rozwinięcia mobilizacyjnego liczyłyby 280 tysięcy żołnierzy. Z tego około 180 tysięcy to są wojska lądowe i te wojska lądowe były podzielone do tego momentu na trzy struktury, czyli siły manewrowe, operacyjne, ta główna siła uderzeniowa, siły regionalne, mające bronić określonych obszarów i wspierać te siły operacyjne, i siły lokalne, czyli skoncentrowane na obronie infrastruktury krytycznej, wybranych punktów, współpracy z władzami lokalnymi. No i teraz dojdzie do połączenia tych sił regionalnych i sił lokalnych w coś, co można byłoby najłatwiej objaśnić, że będzie odpowiadać naszym wojskom obrony terytorialnej, jeżeli chodzi o realizowane zadania. Więc tutaj Finlandia właśnie upraszcza tę strukturę. Będzie to służyło między innymi temu, żeby właśnie zintensyfikować, zwiększyć szkolenia żołnierzy rezerwy, bo na tej rezerwie fińska armia się opiera.
A czy nic się nie mówi, żeby zmienić ten system? Bo to jest taki system chyba dość już rzadki w Europie, właśnie opierania obrony na rezerwistach. Czy nie ma tutaj jakiejś krytyki pod tym adresem?
Tutaj i większość partii, i społeczeństwa zdecydowanie opowiada się za utrzymaniem tego modelu. Jest on silnie zakorzeniony po pierwsze i w doświadczeniach historycznych, że to się sprawdza. Po drugie jest też ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. Tak? Służba w siłach zbrojnych to jest rzeczywiście pobór powszechny. 75%, około 75% każdego rocznika chłopców idzie do wojska. Tutaj są pewne dyskusje dotyczące tego, czy na przykład nie rozszerzyć poboru również na kobiety, dotyczące tego, czy go nie ograniczyć w pewnym stopniu. I jest komisja, która debatuje teraz nad przyszłością poboru, ale nie należy się spodziewać jakichś daleko idących zmian i nie należy się spodziewać, że Finlandia zrezygnuje z tego modelu, bo po prostu uznaje go za najlepsze rozwiązanie dla kraju, który przecież terytorialnie jest większy niż Polska, jest zamieszkiwany przez 5,5 miliona mieszkańców, więc tutaj Finlandia nie byłaby w stanie zbudować wojska zawodowego zdolnego do obrony całości terytorium bez szerokiego zaangażowania tego czynnika społecznego i obywatelskiego. Natomiast to, co Finowie robią, no to rzeczywiście patrzą na braki i patrzą, gdzie można ten tradycyjny model obronny dostosować do współczesnego pola walki, do współczesnych wymagań. Tam największą bolączką Finlandii jest to, że trzeba ogłosić tę mobilizację, a później ci żołnierze muszą dotrzeć do swoich jednostek. W momencie, kiedy Rosja co roku w swoich ćwiczeniach wojskowych pokazuje zdolność do szybkiego przerzutu sił, do tak naprawdę działań natychmiastowych, no to stanowi duże wyzwanie. Tak jak w momencie pocisków manewrujących, które w każdej chwili mogą w wybrane lokalizacje uderzyć, czy podwyższonej gotowości sił zbrojnych Rosji, która w każdej chwili może przerzucić gdzieś jednostki, jak zaadaptować nasze siły zbrojne, żeby również zwiększyć ich gotowość, szybkość działań. No i tutaj w ostatnich latach Finowie rzeczywiście stworzyli coś takiego jak siły szybkiego reagowania. To są po prostu poborowi przypisani do poszczególnych oddziałów, którzy mają szybciej stawić się w razie zagrożenia w jednostkach. Wprowadzono też możliwość powołania 25 tysięcy rezerwistów na ćwiczenia w trybie awaryjnym, właśnie bez takiego 3-miesięcznego wyprzedzenia, które poprzedza takie zwykłe ćwiczenia żołnierzy rezerwy w Finlandii, więc tutaj Finowie rzeczywiście stawiają na gotowość i stawiają też na kreatywność. Teraz będą zaczynać się ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, w których będą wykorzystywane różne rezerwowe lotniska sił powietrznych właśnie, żeby rozproszyć fińskie samoloty, dlatego że Finlandia nie ma obrony powietrznej średniego zasięgu, naziemnych zestawów obrony powietrznej średniego zasięgu. No i w razie rosyjskiego ataku rakietowego na dwie główne bazy sił powietrznych, no, samoloty po prostu byłyby narażone na zniszczenie, więc Finowie tutaj ćwiczą z różnymi alternatywnymi bazami właśnie, żeby zwiększać odporność na potencjalne zagrożenia.
Czasy się zmieniają, też często w tych strategiach jest mowa o na przykład dezinformacji, o cyberbezpieczeństwie. Czy w tej strategii też są takie zapisy?
Tak. Tutaj Finowie rzeczywiście więcej w tej strategii zapowiadają działań w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego, ale też wspominany jest kosmos. Więc tutaj rzeczywiście te strategie, zresztą nie tylko fińska, ale innych państw w regionie, idą, idą za trendem wytyczanym w ostatnich latach głównie przez strategiczne dokumenty amerykańskie i brytyjskie, właśnie patrząc nie tylko na coś, co Brytyjczycy nazwali zdolnościami wojskowymi epoki industrialnej, tak, czyli tak najprościej mówiąc czołgami, haubicą, armatami i tak dalej, a na te nowe zdolności do działań w cyberprzestrzeni i kosmicznych. Więc tutaj rzeczywiście wspominane są i technologie satelitarne, ale też ofensywne zdolności właśnie do działań w cyberprzestrzeni. Więc no jest to strategia, to dokument łączący takie tradycyjne podejście z tymi nowymi trendami, nowymi zagrożeniami. Duża część tej strategii poświęcona jest omówieniu zagrożeń hybrydowych, właśnie tych poniżej progu wojny, takich jak ataki cybernetyczne, dezinformacja. Tutaj też siły zbrojne chcą reagować na te nowe zagrożenia.
Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A rozmawialiśmy o nowej strategii obronnej Finlandii.
Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.